Wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie trzeba mieć dużej wyobraźni, żeby sobie to wyobrazić, ale będziemy, nie wiem, za parę godzin stąd wyjeżdżali. Będziemy siedzieli kilka godzin w samochodzie. No, ja będę siedział około ponad 5 godzin, ty może około godziny. O czym będziesz rozmawiał i o czym będziesz myślał? Gdy będziesz wracał. Pewnie nie będziesz wracał sam. Też na kilka osób w samochodzie. Jakbym mógł do czegoś się zachęcić, sprowokować, to spróbujcie, gdy będziecie wracali, jadąc do domu, siedząc w tych metalowych pudłach, które mają koła, pomyśleć, co tak naprawdę zamierzam zrobić z tym, co usłyszałem. Co postanawiam zmienić w moim życiu? Gdy już wiem to, co wiem. Gdy czytamy Biblię, to najpierw rzecz jest ważna, żeby coś zobaczyć, ale to nie wystarczy. Potem trzeba to, co zobaczyłem, zrozumieć, ale to nie wystarczy. Wiesz, o co chodzi przy czytaniu, przy słuchaniu Biblii? O zastosowanie. Muszę zobaczyć, zrozumieć i zastosować. Jeżeli coś zobaczyłeś przez te 2 dni, zrozumiałeś nawet, ale jeżeli nie zastosujesz tego, to straciłeś swój czas. Po prostu. Straciłeś następne 2 dni w swoim życiu. Jak będziesz wracał, zacznij rozmawiać z ludźmi, z którymi będziesz, o tym, co konkretnie zamierzasz zmienić, gdy już znasz to przesłanie Bożego Słowa. Co konkretnie zamierzasz zmienić w swoim życiu, jak podejmujesz decyzję. Ewangelia Jana, 2 rozdział, 24-25 wiersz. Ewangelia według świętego Jana, 2 rozdział tej księgi, 24-25 wiersz. To jest coś o Jezusie. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Ciekawe, jaką refleksją podzielił się Jezus odnośnie mojej i twojej osoby, gdy spędził z nami trochę czasu. Też by tak powiedział? Nie mam zaufania do tego Henka. Przejrzałem go. On nie musiał nikogo dopytywać na mój temat. O cokolwiek. Odnośnie twojej osoby też. On po prostu wie, jacy jesteśmy. Był Nikodem, żydowski przywódca, przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział coś takiego. Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. W tym momencie, gdy te słowa opisują życie Jezusa, jest on na początku swojej służby. Przemieszczał się z miasta do miasta, z wioski do wioski i nauczał ludzi. Ale to, jak to robił, różniło go od wielu innych nauczycieli. To, co charakteryzowało Jezusa, to jak on mówił, to ludzie wiedzieli, że to jest człowiek, za którym stoi autorytet. Nigdy nie mówił: ja myślę, ja uważam, ja sądzę, ja mam nadzieję, prawdopodobnie. On nie wypowiadał tego rodzaju słów. W mojej opinii, moim zdaniem. Jezus tak nie mówił. Wiesz, jak on mówił? Ja jestem drogą. On nie mówił: ja wiem, gdzie należy w życiu iść. On mówi: ja jestem drogą. On nie mówił: ja znam prawdę. On mówił, ja jestem prawdą. On nie mówił, ja mam ciekawe poglądy na temat życia. On mówił, ja jestem życiem. Był konkretny, prostolinijny, mówił w prosty, bezpośredni sposób. Mówił w sposób taki autorytatywny. I gdy ludzie słuchali Jezusa, taka refleksja w nich powstawała i oni to między sobą mówili. Słuchajcie, nikt nigdy nie mówił, jak ten gość mówi. On robi to w jakiś odmienny sposób. On nie mówi tak jak faryzeusze, uczeni w piśmie, jak się nauczyciele. On mówił z autorytetem. Ludzie widzieli jego cuda. Sprawiał, że ślepi odzyskiwali wzrok. Głusi zaczynali słyszeć. Niemi zaczynali mówić. A on po prostu wypowiadał słowa i takie rzeczy się działy. Niepełnosprawni odzyskiwali pełną władzę w swoich nogach, rękach. I gdy ludzie widzieli to, co się działo pod wpływem osoby i słów Jezusa, zaczęli mówić, chcemy być Twoimi naśladowcami. Chcemy iść za Tobą. A co zrobił Jezus? Powiedział do nich, nie. To dziwne. Ale Jezus dość często ludziom, którzy deklarowali chęć pójścia za Nim, mówił, nie. To dziwne. Pewnego dnia przyszli ludzie, powiedzieli, chcemy Cię naśladować, a Jezus... Panowie, a policzyliście koszta? Wiecie, jesteście świadomi zmian, jakie to pociągnie w waszym życiu? Policzyliście koszta waszej decyzji? Czy wiecie o tym, że ptaki mają gniazda, a lisy mają nory? Wiecie, że ja nie mam miejsca takiego stałego pobytu? Chcecie za mną pójść? Naprawdę? I to wyeliminowało sporą grupę tych, co cenili sobie dobry odpoczynek i sen w wygodnym łóżku. Na miękkiej poduszce. Innym razem przyszła kolejna grupa ludzi i mówią, Jezu, chcemy pójść za Tobą, a Jezus, poczekajcie. A czy zdajecie sobie sprawę z konsekwencji? Kto chce iść za mną, niechaj się zaprze samego siebie. Bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie. O, on mówi o zaparciu się siebie, a my myśleliśmy, że zaraz będzie jego królestwo, będą nowe posady, będzie niezła praca. Rozczarowali się. Taką perspektywą, zapierania się siebie, tego, co mi się chce, moich marzeń, to nie dla nas. To wielu wyeliminowało. Wiesz dlaczego? To jesteśmy z natury egoistami. Wszystko najlepsze to dla mnie. Jak tak się z widelcem namierzysz na kotleta, to w najmniejszy ci się trudno trafić, nie? Jest coś takiego w nas. Źródłem, podstawą każdego grzechu jest egoizm. Każdy z nas jest egoistą. A Jezus mówi, masz kochać sąsiada. Masz kochać tego, który jest obok ciebie, tak jak siebie samego. A my z natury jesteśmy inni. Masz zapierać się siebie. Co więcej, masz tę skłonność, najpierw ja, najpierw dla mnie, najpierw moje potrzeby i moich najbliższych, Jezus mówi, masz to ukrzyżować. To jest Jego nauczanie. Gdy to powiedział, to już prawie w ogóle nie było chętnych ludzi, którzy byliby gotowi za Nim pójść. A gdy zaczął mówić o konieczności brania krzyża, to już prawie wszystkich to się to zatrzymało. Jezus nie był zapracowany poszukiwaniem, zdobywaniem coraz to większej grupy fanów, takich ludzi, którzy byli gotowi coś deklarować i się z Nim utożsamiać. On bardzo jasno mówił o cenie, o kosztach uczniostwa. A ludzie mówili, przepraszam, pomyliliśmy się. Nikt nie może żądać od drugiego człowieka takich ofiar, takiego oddania, takiego zobowiązania. To nie dla mnie. Ja potrzebuję jakiejś takiej lightowej wersji uczniostwa. Ja potrzebuję takiego lightowego chrześcijaństwa. Biblia mówi, że wielu w Niego uwierzyło. byli gotowi za nim pójść. A Jezus? A Jezus im nie wierzył. Jednym z takich ludzi był Nikodem. Ja się trochę przesunę, bo ta podłoga tutaj daje dźwięk. Teraz światła nie mam. Dzięki. Pismo mówi, że Nikodem przyszedł w nocy, by spotkać się, zobaczyć Jezusa. To był inteligentny, to był poważny człowiek. To jest człowiek, który cieszył się szacunkiem, uznaniem ludzi, był dobrym człowiekiem. Ponadto był religijnym człowiekiem. Widział cuda, które dokonywał Jezus. Słuchał tego, co nauczał Jezus. Znał Pisma, był pod wrażeniem i myślę, że był zaniepokojony. Znał proroctwa. A ten Jezus ogłaszał, że pokutujcie, wierzcie, gdyż zbliża się Boże Królestwo. I być może myśl zaczęła przechodzić przez jego głowę. Być może ten człowiek jest Mesjaszem. Był zaniepokojony. My też jesteśmy zaniepokojeni. Mamy pytania, mamy wątpliwości dotyczące Boga, naszego życia, naszych wyborów, tego, co zrobiliśmy, naszego sumienia. Często próbujemy ignorować te pytania o sens tego, co robimy. Próbujemy od nich uciec. Ale jakoś tak się dzieje, że to się nie udaje. I Nikodem również był zaniepokojony. Przychodzi do Chrystusa i mówi: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. No to komplement. To ten gość, który robi reportaże. Komplement, nie? Ale zanim zechciał, czy mógł wypowiedzieć kolejne zdanie, Jezus czytał w jego myślach i powiedział mu, przerwał. Kolejne zdanie mówisz, musisz się na nowo narodzić. Myślę, że Nikodem przeżył szok. Myślę, że był jak sparaliżowany. Gdyby te słowa Jezus kierował do Zacheusza, do tego celnika, do tego poborcy podatków, który najprawdopodobniej robił przekręty, no to byśmy to rozumieli, nie? No tak, to potrzebuje nowych narodzin. Gdyby to powiedział do kobiety przy studni, która miała 5 mężów i teraz żyła z 6 facetem, no to byśmy to rozumieli. Musi się na nowo narodzić. To jest zrozumiałe. Gdyby to słowo skierował do człowieka, który wisiał na krzyżu z tego powodu, że żył tak jak żył, był zbójcą, albo gdyby te słowa powiedział do kobiety, którą przyłapano na akcie cudzołożenia, to byśmy to rozumieli. To by nam się zgadzało. Ale on to mówi do porządnego obywatela. Do szanowanego człowieka, do przywódcy religijnego. Nikodemie, musisz się na nowo narodzić. Może chodziło sobie o to, żeby on jeszcze zaczął być jeszcze bardziej religijny? Może o to chodziło. Ale on już był bardzo religijny. Podejrzewam, że bardziej religijny niż ktokolwiek z nas. Może też jesteś osobą religijną. I Kościół, sprawy Boga, ducha są dla siebie ważne, nawet bardzo ważne. Ale Jezus takiemu religijnemu człowiekowi mówi, musisz się na nowo narodzić. Co przez to chce powiedzieć Jezus? Co tak naprawdę przez to mówi? Czy człowiek ma częściej chodzić do świątyni, do kościoła? Czy ma zacząć uczestniczyć w większej ilości nabożeństw? Czy, nie wiem, ma żyć bardziej moralnym życiem? Czy ma więcej swoich pieniędzy dawać na dobre dzieła? Czy ma wspierać ubogich ludzi? Ludzi, którzy są w potrzebie? Czy to ma robić? Co tutaj mówi Jezus tak naprawdę? Możesz wszystko to czynić, co wymieniłem przed chwilą, a możesz być w sytuacji, w której możesz nie tylko, że nie znaleźć się w Bożym Królestwie, ale możesz go nawet nie ujrzeć. Czyli mówiąc o tym, żeby się w nim znalazł. Dokładnie to mówi Jezus. Musisz się na nowo narodzić. To konieczność. Moda się zmienia, język się zmienia, cywilizacja się zmienia, sposób komunikacji się zmienia. To jest coś, co jest takie cały czas niezmienione i takie same. Wiesz, co to jest? Ludzkie serce. Ciągle takie same. Jezus mówi, że właśnie z tego centrum twojej i mojej osoby pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, rozpusta, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. To wszystko pochodzi z wnętrza ludzkiego serca. I wiesz, co Biblia mówi? Że wszyscy mamy tę chorobę. Wszyscy. Nazywa się grzech. Wszyscy jesteśmy zarażeni. Ta infekcja zaatakowała każdego z nas. Ta choroba niszczy serce, niszczy duszę, niszczy relacje. W końcu doprowadza do człowieka do momentu, do wieczności, w której nie ma Boga. Jezus nazywa to piekłem. Ta choroba oddziela od Boga. Prorok mówi tak. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy, sińce, świeże rany, nieopatrzone, nieprzewiązane, niezmiękczone oliwą. A Jeremiasz dodaje, podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Każdy z nas jest grzesznikiem. Każdy z nas złamał Boże prawa. Nie przestrzegamy Jego przykazań. Brakuje nam Jego chwały. Stworzył nas na swoje podobieństwo. Czy ktoś patrząc na mnie, na Ciebie, na moje życie, na moje reakcje, na moje decyzje, widzi w Tobie, we mnie Boga? Odpadliśmy od Bożej chwały. Jesteśmy grzesznikami. Zabija nas choroba. Śmiertelna choroba. Zabija nas grzech. Jest to oznacza? Potrzebujemy nowej natury. Potrzebujemy nowej natury. Jezus nie przyszedł po to, żeby źli ludzie stali się lepszymi. Tak często myślimy, ale to nieprawda. Jezus wcale nie przyszedł, żeby źli ludzie stali się lepszymi. Nie leczy się martwych ludzi. Nie leczy się martwych ludzi. On przyszedł, by obdarzyć życiem tych, którzy są martwi. Przez upadki i grzechy, przez oddzielenie od Boga. On po to przyszedł. Nasza stara natura jest całkowicie skorumpowana, zdegradowana, zrobaczywiała. Totalnie. Jest nienaprawialna. Teraz już jest, nie jest to tak popularne, ale ja pamiętam czasy, kiedy kierowcy bieżnikowali wyeksploatowane opony. Za pomocą specjalnych takich urządzeń, nadryskarek, wciskarek, nie jak to się nazywało, nanoszono na zużytą oponę nową warstwę gumy. I znowu można było 50 tysięcy przejechać na starej oponie. W ten sposób zregenerowanej, bieżnikowanej. Chcę Ci powiedzieć, że Pan nie bieżnikuje grzeszników. To znaczy, że nie bierze Ciebie i mnie takim, jak jesteś i do tego, kim jesteś, dołoży jeszcze coś nowego, lepszego, będzie ekstra. On tego nie robi. Pan Bóg nie bieżnikuje grzeszników. To, co mówi Jezus, to mówi, że potrzebujesz nowego serca. Nowego życia. Nowej natury. Nowego początku. Potrzebujesz nowych narodzin, które dadzą nowe życie. Tego potrzebujesz. Co to znaczy narodzić się na nowo? Jezus mówi tak, co się narodziło z ciała, jest ciałem. To znaczy, że Twoja, moja mama urodziła nas, urodziły nas, nasze mamy, do tego świata, do fizycznego świata. I jesteś częścią z tego powodu rodziny, ludzkiej rodziny i swojej najbliższej rodziny. I dalej Jezus mówi, co się narodziło z ciała, jest ciałem, ale co się narodziło z ducha, jest duchem. Czyli Jezus mówi, w jaki sposób to może się zadać, musisz się narodzić do nowej rzeczywistości, do duchowego świata, do Bożej rodziny. Przez co? Przez co to się dzieje? Przez urodziny. Nie stajesz się częścią tej Bożej rodziny, nie wiem, przez swoje postanowienie, przez to, że postanowisz coś zmienić, przez zasady, jakie nowe wdrożysz w swoje życie. Nie staniesz się częścią Bożej rodziny przez zmianę swoich wartości moralnych, stajesz się częścią tej Bożej rodziny tylko w jeden sposób, przez nowe narodziny, przez zrodzenie z Ducha. No i bardzo ważne pytanie. Czy urodziłeś się na nowo? Czy urodziłeś się do Bożej rodziny? Prorok Ezechiel powiada: i dam wam serca nowe, ducha nowego dam do waszego wnętrza, usunę z waszego ciała serca kamienne, a dam wam serce mięsiste. Apostoł Jan mówi o byciu narodzonym z ducha, narodzonym na nowo. Apostoł Piotr mówi o pokucie i nawróceniu. Apostoł Paweł mówi o powstaniu ze śmierci do życia. I o tym, że stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Zadziało się tak w twoim życiu? To ważne pytanie. My, którzy narodziliśmy się do fizycznego świata, możemy się powtórnie narodzić. Możemy doznać takiej przemiany przez Boga, że staniemy się częścią Jego rodziny. Bożego Królestwa. Narodziłeś się do Bożego Królestwa? Czy znalazłeś się w tym Bożym Królestwie przez coś, co Jezus określił, musisz się na nowo narodzić, przez te nowe narodziny? Nowe narodziny nie oznaczają naprawy, poprawy, zobowiązania, jakiejś renowacji, tak, że się lepiej z tym czujesz i jesteś w lepszym stanie emocjonalnym. To zupełnie nowy początek. To zupełnie nowe życie. To nowy charakter. To nowa natura. Życie samego Boga, które zaczyna być obecne w tobie. Nowe narodziny nie mają nic wspólnego z takimi noworocznymi postanowieniami, jakie sobie postanawiamy. Żebym mógł być z Bogiem jako człowiek, muszę mieć Bożą naturę. Jego naturę. Niezależnie od tego, jak lubisz ryby, jak lubisz wodę, to nie mógłbyś żyć w ich świecie. Nawet przez 5 minut. Nie da się, nie? Musiałaby być zmieniona twoja natura, nie? Musiałbyś zacząć mieć naturę, sposób oddychania, funkcjonowania jak ryba. W ten czas byś stał się częścią Bożego świata. I wiesz, jeżeli nie ma w tobie Bożych narodzin, to nawet przez minutę nie mógłbyś znaleźć się i przebywać w obecności, która jest Bóg. To by cię zabiło. Każdego z nas. Żeby to było możliwe, musisz się na nowo narodzić. Muszę dać ci nową naturę. Wyobraź sobie, że ktoś buduje nowy jacht, ale używa do tego takiego starego, spróchniałego, przeżartego przez korniki drewna. Chciałbyś pływać takim jachtem? Wiesz, nie możesz zbudować dobrego, nowego charakteru, używając swojej starej natury. To jest niemożliwe. To nie działa. Dlatego Jezus mówi, musisz się na nowo narodzić. Nikt z nas sam siebie nie może wygenerować życia. My nie mamy takiego dynamka samonapędzającego się w sobie, które wzbudza nas życie. Tylko trzeba się dobrze kręcić. To życie, które mamy, jest darem. My go nie wytwarzamy. I to duchowe życie również nie jesteśmy w stanie go wytworzyć. Ono jest darem od Niego i On je utrzymuje w każdej sekundzie. Nie pomoże zmiana środowiska, myślenia, kościoła. To nie zadziała. Zmiana musi nastąpić w tobie. Bóg musi dokonać cudu nowych narodzin. Ludzie mówią, no ale ja mam chrześcijańskich rodziców, chodzę do kościoła, czy to nie wystarczy? Odpowiadam, nie wystarczy. Tego nowego życia, o którym mówi Jezus, nie można odziedziczyć. Te nowe narodziny to nowy kierunek dla twoich uczuć, dla tego, co pragniesz. Po tym, jak się na nowo narodzisz, już nie będziesz skoncentrowany w swojej miłości głównie na siebie. Nagle zaczniesz odkrywać ludzi, którzy są obok siebie. Zaczniesz ich traktować tak, jak chcesz, żeby oni traktowali ciebie. Nowe narodziny sprawiają, że życie Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego zaczyna być obecne w tobie. Na początku człowiek i Bóg byli razem. Wiemy, że pojawił się grzech, oddalił człowieka od Boga. Pojawiła się wielka przepaść między człowiekiem i Bogiem. Jeżeli Bóg jest życiem, a grzech oddzielił mnie od Niego, od źródła życia, to jestem przyłączony do śmierci. Jest... Żarówka niekoniecznie musi być zepsuta, żeby nie funkcjonowała. Wystarczy, żeby nie była połączona z źródłem zasilania. Grzech w sytuacji każdego z nas przeciął naszą relację z Bogiem, który jest źródłem życia. I umieramy. Nie funkcjonujemy tak, jak powinniśmy. Biblia mówi, że jesteśmy umarli w swoich grzechach i przestępstwach. Bóg chce z powrotem przyłączyć, przyprowadzić nas do siebie, żeby to Jego życie wreszcie zaczęło przez Ciebie i przeze mnie płynąć. Jak to się dzieje? Gdy wyznaję grzech. Wiem. Wyznać to znaczy przyznać się. Przyznać mu rację w tym, co o mnie mówi. I gdy to robię, gdy wyznaję grzech, otwieram się na Jezusa, przyjmuję to, co dla mnie zrobił na krzyżu, pojawia się we mnie Boże życie. Biblia powiada, tym zaś, którzy go przyjęli do prawo, albo inaczej moc, stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Uwierzyć w Jego imię, to przyjąć Jezusa. Otworzyć się na Niego, na to, co zrobił. Gdy to się dzieje, mam nową możliwość, by kochać. Pojawia się wolność. Pojawia się pokój. Pojawia się nadzieja. Zmienia się życie. Nie oznacza to, że znikają wszystkie problemy. Czasami pojawiają się nowe. Ale mam w sobie nowe Jego życie. I naprawdę zaczynam inaczej żyć. Prawdziwy Ty. Nie mówię tu o Twoim ciele, bo Twoje moje ciało umiera, ale nasza istota, nasza dusza, pamięć, inteligencja, ten prawdziwy Ty żyje na wieki. Bo urodziłeś się do Bożej rodziny. Czy tak się stało? Może pytasz, jak doznaje się tych nowych narodzin? O to samo zapytał Nikodem. Jak to się może stać? Krótko, to dzieło Boga. To jest coś, czego dokonuje Bóg. Ty słyszysz Boże Słowo, a Pismo mówi, że wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I słyszysz Boże Słowo, słuchasz tego Słowa i pojawia się nowa rzeczywistość. Zaczynasz, powstaje wiara. I to prowadzi do powstania nowego życia. Dziś słyszysz Bożą prawdę, i gdy jesteś gotów przyjąć ją do swojego serca i robisz to z wiarą, w pokucie, w tym momencie Duch Święty dokonuje swojego dzieła nowych narodzin. Najpierw Duch Święty przekonuje o tym, że jesteś grzesznikiem. Musisz to wiedzieć, od tego się wszystko zaczyna. Wiecie, dzisiaj tak wielu ludzi podejmuje pewne deklaracje, ale przystępuje do chrztu i się w ich życiu tak naprawdę w swój sposób nie zmienia. Wiesz dlaczego? Bo nigdy Duch Święty tak naprawdę nie przekonał ich o grzechu. Ale gdy on zaczyna pokazywać prawdę o tym, że łamiesz jego przykazania, że nie mówisz i nie żyjesz tak, jak on oczekuje tego, chociażby w tym, co powiedział w kazaniu na górze. Jeżeli masz świadomość, że zawiodłeś, że jesteś winny, że złamałeś jego standardy, że dajesz obok, jeżeli to wiesz i czujesz się z tym źle, to dobrze. To znaczy, że Duch Święty zaczął ci pokazywać rzeczywistość, w jakiej funkcjonujesz. Zaczął otwierać Twoje oczy, Twoje wnętrze naprawdę o Tobie. Bo jego pierwszą pracą Ducha Świętego jest przekonanie o grzechu. Nikt nie może przyjść do Jezusa jako do Zbawiciela, zanim Duch Święty nie odkryje mu prawdy o jego grzechu. Nikt. Duch Święty przygotowuje moje wnętrze, moje serce na przyjęcie Zbawiciela. I to boli. A wiesz, tu jest coś, co Ty możesz zrobić. Możesz się otworzyć na to działanie. A możesz się na to działanie Ducha Świętego, możesz się zamknąć. Możesz się odrzucić. Możesz mu się sprzeciwić. Możesz zagłuszyć to działanie Ducha Świętego, które jest w tobie. Jeśli tego chcesz. Duch Święty jest dżentelmenem. Nigdy nie przymusza, nigdy nie powoduje, nie używa strachu do tego, żeby ludzi wystraszyć piekłem, tak żeby ze strachu znaleźć się w niebie. Nie, to nie on. Nigdy tego nie robi. Wielu ludzi sprzeciwia się temu, co Duch Święty pokazuje im wnętrze. A Duch mówi, przyjdź do Jezusa. Sprzeciwia się temu. Twoja duma, twoja pycha, świadomość, że przez 10, 15, 20, 30 lat szedłeś w tym kierunku i teraz miałbyś się przyznać, że dałeś całkowicie obok? Jesteś wierny swoim decyzjom. Głupim decyzjom, ale jesteś wierny, nie? Czyli zobaczcie, trzeba wyrównić za to, nie? Żyjesz w tym kierunku przez 40 lat. Trzeba się za to nagrodzić. No zawierasz, nie? Często nasza duma, nasza pycha staje na drodze do powrotu do Boga. Myślisz sobie, jeżeli przyjmę Jezusa, to jak zareaguje moje środowisko? Co powiedzą o mnie w mojej pracy? A może myślisz sobie, wszyscy w kościele myślą, że ja jestem człowiekiem, który doznał tego nowego narodzenia. Tak? Przecież jestem ochrzczona, a wiesz, że nie ma w tobie tego Bożego życia. No to jak się tam przyjmę? Chcę Ciebie ostrzec. Duch Święty przychodzi tak jak przypływ i odchodzi. I lepiej przyjdź do Jezusa, gdy masz świadomość, że jest ten powiew, jest to działanie Ducha Świętego w Twoim życiu, w tym momencie. Jest tu obecny, mówi do Ciebie. Może nie rozumiesz tego wszystkiego do końca, nawet nie musisz. Ale jedno wiesz, masz świadomość Jego działania, tego, że do Ciebie mówi i chce, żebyś podjął decyzję, żeby dokonała się zmiana w Twoim życiu. Wiesz, wiatr jest poza kontrolą człowieka. Podobnie działa Duch Święty. Jest o tym mówił właśnie w tym trzecim rozdziale Ewangelii Jana. Wiatr się z nami nie konsultuje, z której strony przybędzie, jak długo będzie wiał, z jaką siłą będzie obecny. Nie robi takich konsultacji, nie? Z nami. Jest zupełnie poza naszą kontrolą. I wiesz, działanie Ducha Świętego również jest zupełnie poza moją i Twoją kontrolą. I gdy jesteś w punkcie, w miejscu swojego życia, że On mówi do Ciebie, masz tego świadomość, to On jest suwerenny w swoim działaniu. Nie możesz wpływać na działanie Ducha Świętego, kierować tym działaniem. On działa w tajemniczy sposób. Nie mogę Ci tego wszystkiego wytłumaczyć, bo nie potrafię. Ale jednego jestem pewny. Gdy On działa, gdy się człowiek na Niego otworzy, jest zmiana, jest nowe życie. Bez Jego działania narodziny do Bożego Królestwa, nowe narodziny, o których mówi Jezus, są niemożliwe. Nawrócenie człowieka może być procesem. Może dużo musiało się w Twoim życiu wydarzyć, zadziać, zanim przyjdziesz do momentu, w którym podjąłeś decyzję o nawróceniu. Potrzebny jest proces. Gdy już zrobi Pan Bóg w Tobie nowe życie, będzie potrzebny proces zmieniania Twojego życia. Ale wierzę, że nowe narodzenie jest momentem, jest chwilą, tak jak jest narodzenie w świecie fizycznym. Chcę, żebyś wiedział, że dzisiaj ten cud może zaistnieć w Twoim życiu. Bóg może Cię obdarzyć nowym życiem. Może dokonać cudu nowych narodzin. Potrzebujesz wyznania. Szczerze przed Nim, przed sobą. Przyznania się do swoich grzechów. Potrzebna jest ta decyzja o tym, że odwracasz się od tego, co Bóg nie akceptuje. Bóg oczekuje na to, że powiesz proste słowa: potrzebuję Ciebie. Przepraszam. Wracam. Przebacz. Dziękuję Ci za krzyż. Dziękuję Ci za Twoją miłość. Jeżeli to jest Twoim pragnieniem, powiedz Mu, że jesteś gotowy wziąć krzyż. Swój krzyż. Że chcesz za Nim iść niezależnie od tego, jakie zmiany to wprowadzi do Twojego życia. że chcesz za nim pójść niezależnie od ceny, jaką za to zapłacisz. Po prostu powiedz mu, że potrzebujesz nowych narodzin. Że potrzebujesz jego życia. Że chcesz być jego synem. Chcesz być jego córką. Chcesz być częścią jego rodziny. Że nie chcesz go się bać, że chcesz tęsknić na niego, że chcesz go kochać, że chcesz lgnąć do niego. Że chcesz z nim mówić o wszystkim. O tym, co cię cieszy, o tym, co cię boli, co sprawia twój ból, twój płacz. Że chcesz go kochać. Pochylmy nasze głowy.